Jest po 22, czyli startują szybkie wózki. Naelektryzowana audycja motoryzacyjna radia dla Ciebie. Ja nazywam się Agata Rzędowska, elektromobilna Agata i zabiorę dzisiaj Państwa w podróż po Europie. Nie sama, razem z gośćmi, bo oni wybrali się wraz z samorządowcami z Polski po to, żeby pokazać, porozmawiać, wyciągnąć jak najwięcej praktycznych informacji na temat tworzenia stref czystego transportu. Warszawa przygotowuje się do wdrożenia takiej strefy czystego transportu. Jest ona po prostu konieczna. Ruch samochodowy powoduje tak duże zanieczyszczenie powietrza, że niemożliwe jest utrzymywanie takiego stanu przez więcej lat. I tak dość długo zwlekano z podjęciem ostatecznej decyzji od 2018 roku, czyli od momentu, kiedy w Polsce weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tworzenie takich stref czystego transportu jest możliwe. Ustawa w ostatnim czasie przeszła nowelizację, która tylko pomogła tworzyć właśnie takie byty miejskie. A po co się to robi? Tak jak wspomniałam, po to, żeby zadbać o czyste powietrze w miastach. Badania pokazują, że tam, gdzie strefy czystego transportu wprowadzono, w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy odnotowywano znaczące spadki emisji pyłów zawieszonych, czyli PM-ów, tych mikrodrobinek, które wdychamy i dostawać się do krwiobiegu, do serca dzieci, matek, które w ciągu całej ciąży są narażone na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, bardzo często rodzą się mniejsze, dostają mniej punktów w skali Apgar, mają gorzej wykształcony układ oddechowy i neurologiczny. To są bardzo poważne schorzenia, z którymi później muszą zmagać się w nawet dorosłym życiu. Dodatkowo taką ogromną zaletą wprowadzania stref czystego transportu jest eliminowanie związków azotu, czyli tlenków azotu. To są substancje, które są wyjątkowo dla ludzi i zwierząt szkodliwe, kancerogenne, obniżają naszą odporność, powodują to, że mamy stany zapalne. Osoby, które mają alergie, dużo gorzej te alergie znoszą. Chorujący na astmę również mają znacznie większe problemy ze zdrowiem, niż gdyby na co dzień przebywali w mniej zanieczyszczonym środowisku. Zatem o strefach czystego transportu warto myśleć w takiej właśnie perspektywie przestrzeni, która ma dawać ludziom czyste, zdrowe miejsce do codziennego funkcjonowania. Teraz posłuchamy muzyki, a już za moment połączymy się z naszymi gośćmi. Będą to Maria Majewska i Maciej Mazur z PSPA. To oni właśnie zabrali samorządowców w trasę.
Yeah.
szybkie wózki, a w tych szybkich wózkach temat stref czystego transportu. Temat, który będzie do nas jeszcze wielokrotnie wracał z racji tego, że Warszawa i inne miasta przygotowują się do tego, żeby te strefy uruchamiać. Mamy odpowiednie przepisy, które umożliwiają takie właśnie działanie samorządowcom. Niektóre samorządy już prowadzą konsultacje, inne do nich się przygotowują, ale nic tak dobrze nie wpływa na decyzje i na kształt podejmowanych tych decyzji, jak zobaczenie pewnych rozwiązań na żywo, przekonanie się, jak dochodzono do nich. I taką szansę mieli całkiem niedawno polscy samorządowcy, którzy wybrali się na wizytę studyjną, wyjeżdżając z Polski samochodami elektrycznymi i dojechali do trzech dużych europejskich miast. Trasa wiodła przez malownicze zakątki, na pewno specjalnie wybierano też miejsca takie, żeby pokazać, jak elektromobilność może się na trasach rozwijać, czyli najciekawsze rozwiązania z zakresu ładowania, ale to już nie moja domena, żeby to dzisiaj, o tym dzisiaj opowiadać, o tym opowiedzą Państwu goście. A tymi gośćmi są Maria Majewska z PSPA, czyli Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Maciej Mazur, również z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Byliście głównym organizatorem tego wyjazdu, tego spotkania, ale współtworzyliście je razem z Unią Metropolii Polskich i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. To jest poważne przedsięwzięcie, duży, naprawdę wart odnotowania event, zresztą dlatego właśnie dziś o tym rozmawiamy, bo samorządowcy wiedzą, że trzeba. Wiedzą, że muszą, ale nie zawsze wiedzą, jak najlepiej zacząć. Maciej Mazur?
Dokładnie jest tak, jak powiedziałaś. Myślę, że my wiemy, jaki kierunek powinniśmy obrać i my ten kierunek obraliśmy. W zeszłym roku udało się tak znowelizować ustawę o elektromobilności, żeby ona nie przeszkadzała, ona oczywiście nie jest idealna i myślę, że ten wyjazd także nam podpowiada kierunki jej dalszej nowelizacji, ale ona daje już podstawy, żeby działać. I od tego momentu, w którym my już wiedzieliśmy, że zmiany w ustawie idą w kierunku przez nas pożądanym, a mówiąc przez nas, myślę oczywiście o PSP, ale zwłaszcza samorządach reprezentowanych w tym przypadku przez Komitet Samorządowy PSPA, którego partnerem jest Unia Metropolii i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, to już czuliśmy w tym momencie, że trzeba odłożyć na bok dyskusję na temat tego, co można, czego nie można zrobić w ramach obowiązujących przepisów, a po prostu zabrać się za konkretne działania, zwłaszcza, że takie już imperatywy płynęły do Warszawy i do Krakowa z poziomu wojewódzkiego. Zatem czuliśmy, że to jest ten dobry moment na to, żeby o strefach nie tylko rozmawiać, bo my bardzo dużo o strefach rozmawiamy. Zresztą my wspólnie z tobą, Agata, to wiele razy mieliśmy okazję podczas debat o tym dyskutować, ale teraz mam nadzieję, że już nie tylko o strefach jako o projekcie przyszłości będziemy rozmawiać, ale po prostu o konkretnych wdrożeniach i by te konkretne wdrożenia były możliwe. Naszym zdaniem konieczne było odwiedzenie tych kilku stref i faktycznie nawet dla nas, ja mogę powiedzieć o sobie, że ten wyjazd wywarł ogromne wrażenie, bo ja nie spodziewałem się, że tak wiele my będziemy w stanie się dowiedzieć. Nie spodziewałem się, że tak różne są strefy w Europie, bo co innego o nich czytać, a co innego móc je zobaczyć, móc porozmawiać z osobami, które były odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, za wdrożenia. Zatem faktycznie myślę, że to jest takie nowe otwarcie w dyskusji na temat stref w Polsce. I mamy nadzieję, że bardzo szybko my przejdziemy teraz już do takiego obszaru implementacyjnego. Wiemy, co robić, trzeba po prostu zacząć robić, zacząć wdrażać. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące to będą już informacje o konkretach, o tym, jak te strefy będą w poszczególnych polskich miastach wdrażane.
Maria Majewska, Kto pojechał, które samorządy wydelegowały swoich przedstawicieli? Czy byli tam też przedstawiciele z Warszawy?
Tutaj jeszcze wspominając to, co pani wspomniała na początku, my ten wyjazd współorganizowaliśmy z Unią Metropolii Polskich oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a samorządy, które się z nami wybrały, to oczywiście Warszawa, ale także Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk oraz Zabrze.
Zacna reprezentacja. Warszawa kilka tygodni temu powiedziała, że jest gotowa już tworzyć strefę czystego transportu. Są badania potwierdzające po raz kolejny jej konieczność i po raz pierwszy z ust warszawskiego samorządu, powiedział to wiceprezydent Michał Olszewski, padło takie stwierdzenie, prośba, apel do mieszkanek i mieszkańców o to, żeby przestali kupować stare diesle. Czy strefy, które odwiedziliście, czyli Berlin, Antwerpia i Eindhoven, to są właśnie takie strefy, do których te najstarsze diesle nie mogą wjeżdżać?
Uzupełnię jeszcze o jeden punkt naszą podróż, bo podróż zakończyliśmy w Rotterdamie. To był już ostatni punkt na naszej trasie. Po pierwsze, taki wniosek w porównaniu tych stref jest taki, że one są zaprojektowane w sposób różny. Po pierwsze pod kątem obszaru, jaki obejmują, ale właśnie też pod kątem wykluczonych pojazdów. I dwie spośród tych czterech stref rzeczywiście postawiły nacisk na wykluczanie najstarszych pojazdów osobowych właśnie też z napędem diesla. Także widzimy, że i to jest taki wniosek wspólny, że wykluczenie mniej więcej 10% najstarszych pojazdów znacząco przekłada się na poprawę jakości powietrza w miastach.
Dochodzenie do tych wniosków, co najlepiej można wykorzystać, jakich narzędzi użyć do tego, żeby oczyścić powietrze w mieście, ale to są w ogóle dużo głębiej zachodzące zmiany w tej tkance miejskiej. Do tego dochodzono przez lata. Polska jest teraz w tej uprzywilejowanej trochę sytuacji, że może rzeczywiście skorzystać z badań, z doświadczeń samorządów, które już ten krok poczyniły, a tych samorządów w Europie jest ponad 250, więc to naprawdę jest pokaźny zestaw dobrych praktyk. Na co zwracali samorządowcy, którzy uczestniczyli w tym wyjeździe? Co ich zainspirowało najbardziej?
Myślę, że to, co faktycznie jest największym wyzwaniem, stało się także taką prawdą, z którą musieli się mierzyć samorządowcy w Holandii, Belgii czy w Niemczech. Czyli to wyzwanie polegające na tym, że trzeba przekonać do strefy po pierwsze mieszkańców, po drugie przedsiębiorców, po trzecie turystów, generalnie wszystkie grupy, które mają styczność ze strefą. I to nie jest tak, że tylko my w Polsce czy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej mamy wyzwanie polegające na tym, że my jako mieszkańcy stref nie chcemy. Okazuje się, że dokładnie te same wyzwania były w Berlinie, Antwerpii, Eindhoven, Rotterdamie. Wszędzie trzeba było budować świadomość, czym są strefy, jaki jest cel ich wdrożenia, co one będą dla mieszkańców oznaczać. Z drugiej strony myślę, że to, co jest taką prawdą płynącą już z tych stref funkcjonujących w kilku przypadkach już kilkanaście lat, jest to, że po tym okresie, kiedy trzeba było podnieść tą świadomość, trzeba było zbudować akceptację i zrozumienie dla stref, to strefy funkcjonują i stają się częścią miast bardzo pożądaną przez właśnie te grupy, które na początku były sceptyczne czy nieprzekonane do stref. I myślę, że to jest taki motor napędowy do tego, co teraz my musimy w Polsce zrobić. My nie możemy ciągle odsuwać stref, bo mieszkańcy mogą być przeciwni. Mieszkańcy zawsze będą przeciwni wobec czegoś, czego nie znają.
Przynajmniej teraz część.
Dokładnie. Przynajmniej część, ta część jednak będąca przeważającą większością, co nie oznacza, że mieszkańcy są przeciwni strefom jako takim. Są przeciwni tego, czego nie znają. I my musimy teraz zbudować w tym pierwszym etapie taką świadomość tego, czym są strefy. To zostało wykonane w przypadku tych stref, które odwiedziliśmy. One rzeczywiście są bardzo różne. Od strefy w Berlinie 88 km kwadratowych
do... Raj dla rowerzystów.
Słucham?
Dodam od razu, że raj dla rowerzystów, miasto, które obserwuje, jak zmieniło się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza prawie, nie do poznania, i to jest takie miasto, w którym ja na miejskim wypożyczonym rowerze czuję się na tyle bezpiecznie, żeby jeździć po całym mieście.
Ależ oczywiście, chociaż my odwiedziliśmy, jak wiesz, jeszcze dwa dodatkowe miasta, które z rowerami mają jeszcze więcej wspólnego, czyli Eindhoven i Rotterdam. Tak. I tam parkingi na tysiące rowerów robią ogromne wrażenie i chce się myśleć, że kiedyś ten moment najdzie w Polsce i będziemy też mieli parkingi nie dla samochodów, ale właśnie dla rowerów. Zatem to też pokazuje, że strefy są częścią szerszej zmiany, która musi zachodzić w skance miejskiej. I wydaje się, że ta zmiana także w Polsce już się dzieje. Choćby Warszawa jest tego przykładem. O tym zresztą rozmawialiśmy podczas ostatniej debaty. Plac Pięciu Rogów, zwężanie ulic. To wszystko idzie w tym kierunku, których naturalną konsekwencją czy naturalnym elementem jest strefa czystego transportu. Myślę, że też to, czego my się nauczyliśmy po tym wyjeździe, to to, że tych stref nie należy się bać. Trzeba po prostu je bardzo dobrze zaplanować, bo to nie jest proste. Są strefy bardzo różne, od wykluczeń tylko i wyłącznie w kategorii N1, czyli pojazdów dostawczych, aż do wykluczeń szerokich wśród pojazdów osobowych, dostawczych, komunikacji zbiorowej, ale takich wykluczeń, które są realizowane etapowo, do których my się możemy przyzwyczaić, które my możemy zaakceptować i stać się wreszcie ich ambasadorami. Zatem teraz mamy bardzo pokaźną paczkę wiedzy, którą musimy przełożyć na konkretne wdrożenia. Wiemy, jakie badania trzeba zrobić na początku. Wiemy, z jakimi elementami strefy my musimy się mierzyć, wybierając tą naszą idealną w ramach tego samorządu, który mamy, kolokwialnie mówiąc, wzięty na warsztat. I jak wreszcie nie popełnić tych błędów, które mogą zostać popełnione, żeby strefa nie stała się rzeczywiście zagrożeniem, czy nie stała się projektem, który będzie budził jakiekolwiek kontrowersje. Teraz my to wiemy. Myślę, że też jest taka świadomość wśród polskich samorządów, że my chcemy to robić. I tak jak wspominałem w pierwszej wypowiedzi, mam nadzieję, że to jest naprawdę ten moment, kiedy przejdziemy już do realnych działań.
Pani Mario, wyjazd samorządowców w taki wyjazd studyjny to jest nic nowego, ale spodziewam się, że dla większości osób, które uczestniczyły w tym konkretnym, tak długa podróż samochodami elektrycznymi musiała być sporym przeżyciem. Wybraliście modele, które mają duże zasięgi, chociaż nie wszystkie. Jakie były komentarze? Czy osoby, które uczestniczyły w tym wyjeździe przed jeszcze ruszeniem w trasę formułowały jakieś obawy, niedowierzały, czy to się uda, czy na czas dojedziecie?
Myślę, że rzeczywiście te pierwsze chwile dla osób, które nie miały w ogóle kontaktu z elektromobilnością, czytaj po prostu nie jechały samochodem elektrycznym, miały pewnego rodzaju dystans, ale ten dystans myślę, że po dosłownie pierwszych przejechanych kilometrach absolutnie zmniejszał się do zera, wręcz przekładał się na bardzo duży optymizm, wręcz chęć, żeby taki samochód poprowadzić. My mieliśmy okazję pojechać 5 bardzo różnymi modelami samochodów i rzeczywiście nasi uczestnicy z ogromną przyjemnością pomiędzy tymi samochodami się przesiadali, no i razem z nami doświadczali fantastycznej elektromobilnej przegody poprzez europejskie kraje. Także wydaje mi się, że odbiór był jak najbardziej pozytywny. On wystartował z poziomu może właśnie takiego delikatnego dystansu, ale ten dystans, tak jak powiedziałam, on się tak szybko jak te samochody potrafią przyspieszać, tak szybko ten dystans się zmniejszył do zera.
Ja jeszcze mogę dodać, tak? Jedna historia prawdziwa, wieczór w jednym z miast, które odwiedzaliśmy, rozmowa na temat elektromobilności i głos z Gdańska, osoby, która mówi: nie brałem pod uwagę zakupu elektryka jako kolejnego samochodu, ale teraz zaczynam już to rozważać. I to pokazuje, że przejechanie kilku tysięcy kilometrów elektrykami nie musi oznaczać, że my decyzję o zakupie odłożymy na kolejne parę lat. Wręcz odwrotnie, taka podróż pokazuje, że to już jest możliwe do zrobienia teraz. Co więcej, to się wcale nie musi różnić znacząco od podróży samochodem konwencjonalnym. Zatem myślę, że też pod tym kątem ta wizyta i podróż była bardzo korzystna dla elektromobilności, bo ona pokazała, na jakim etapie elektromobilność jest teraz, a ta elektromobilność oczywiście nie hamuje w swoim rozwoju, zatem jak za dwa lata pojedziemy, to pewnie jeszcze bardziej pozytywne emocje taka podróż by wywołała.
No, szalenie ciekawe jest doświadczenie tych różnic w dostępie do infrastruktury do ładowania. Wciąż wiele osób zwraca uwagę na to, że w Polsce planowanie tras nie jest łatwe, choć powiem tak, nie zna życia, kto nie planował takich tras 5-6 lat temu. Dzisiaj to jest zupełnie inna historia. Natomiast i Belgia, i Holandia, i Niemcy w ostatnich latach przeznaczały ogromne sumy na to, żeby zbudować infrastrukturę do ładowania. To są przede wszystkim huby ładowania, czyli takie miejsca, w których jeżeli jedna ładowarka szybka będzie zajęta, to obok jest kilka, czasem kilkanaście miejsc, w których można auto podłączyć, a w ostateczności pozostaje wolniejsze gniazdo ładowania na krótko, no bo samochody bardzo szybko się wymieniają na tych stacjach, bo ich możliwości przyjmowania dużych mocy są większe niż kilka lat temu. Czy jakaś stacja zapadła wam jakoś wyjątkowo w pamięć albo spodobała się wyjątkowo uczestnikom wyjazdu?
Myślę, że to, co powiedziałaś, ta skala robi potężne wrażenie i nie ma się co czarować. My w Polsce jeszcze jesteśmy naprawdę kilka długości za tym, co możemy obserwować w obszarze infrastruktury, co się dzieje w Niemczech czy Holandii. To są dwa różne światy, ale no to też nam pokazuje, że my oczywiście możemy tylko i wyłącznie iść w kierunku właśnie tego, co dzieje się na stacjach w Niemczech czy w Holandii. Myślę, że to, co jest najbardziej budujące, to, że praktycznie na każdej stacji paliw są stacje ładowania i tak jak wspomniałaś, one nie są pojedyncze, co jeszcze niestety cały czas jest dominujące w Polsce, ale to są stacje liczone nawet nie w ilości 2, 4, 6, tylko często po kilkanaście stacji i to o mocy czy to 300, czy 350 kW. Zatem jak na wrażenia jazdy po Polsce, to jest naprawdę inny świat, inna skala. I to robi ogromne wrażenie, bo nie ma dyskusji na temat tego, czy my będziemy czekać na swoją kolej. Te stacje na nas czekają. Oczywiście jak się elektromobilność rozwinie, to tak nie musi wyglądać, ale cały czas kilkanaście stacji tak szybkich daje możliwość ładowania kilkanaście minut i kolejny pojazd przyjeżdża. Więc myślę, że ta komfortowa podróż, ona faktycznie ma miejsce w krajach Europy Zachodniej. My do niej w Polsce jeszcze musimy faktycznie dołożyć wiele cegiełek, aczkolwiek no też mamy porównanie, pół roku temu byliśmy w Amsterdamie, pokonywaliśmy tą samą trasę praktycznie i tak jak przejazd przez Holandię, Niemcy był oczywiście porównywalny i on robi ogromne wrażenie, podjeżdżamy, kilkanaście minut odjeżdżamy, tak w Polsce sytuacja zaczyna się poprawiać. Od tego pół roku choćby mamy nową stację Ionity. My byliśmy pierwszy raz na stacjach mopowskich Greenwaya, otwartych w ubiegłym tygodniu właśnie. Więc widać, że ta rzeczywistość się zmienia. Zmienia się tak, że mamy pojedyncze stacje w kilku dodatkowych lokalizacjach, ale też pojawił się ten pierwszy mikrohub. Musimy tutaj tą poprawkę, że hub w Polsce to nie to samo, co hub w Europie Zachodniej jednak dać, bo dwie stacje Ionity to nie jest w ogóle hub na standardy Europy Zachodniej. To jest taki hub, ale my się z niego cieszymy cały czas, no bo on pozwolił dojechać do Warszawy z ładowaniem w moim przypadku 11 minut, a i tak to było dlatego, że poszedłem na kawę. Zatem no, myślę, że po prostu my się zbliżamy do tego samego komfortu, który mamy podróżując samochodem konwencjonalnym, jeśli chodzi o obszar tankowania tudzież ładowania, bo sama jazda, myślę, że wszyscy to mogą potwierdzić, jest po prostu dużo bardziej komfortowa.
To się zgadza, chociaż wciąż nie brakuje osób, które mówią, że brakuje im tego ryku silnika. Ja się dziwię, że brakuje im też wibracji, bo czasem dostaję do testowania samochody, które mają napędy hybrydowe plug-in, czyli takie, które można sobie doładować z gniazdka, i kiedy wyładowuje mi się, wyczerpuje już energia w baterii i samochód przełącza się automatycznie na silnik spalinowy, to ta różnica jest naprawdę duża i bardzo, bardzo dostrzegalna i odczuwalna. Jeszcze podpytam panią Marię. Strefy czystego transportu, tak jak oboje mówiliście, mają różne kształty i różne dominują w nich pomysły na to, jak wykorzystać tę przestrzeń. Czy jest taki znany europejski przypadek, kiedy miasto wycofało się ze strefy czystego transportu, że wprowadziło ją i powiedziało, albo mieszkańcy powiedzieli, no nie, to nie dla nas?
Wydaje mi się, że spośród tych miast, które odwiedziliśmy, nie było takiej sytuacji, przynajmniej o niej nie usłyszeliśmy. I przyznam szczerze, ja takiej historii nie znam. Ewentualnie mogło dochodzić, i tutaj no, musiałabym wrócić do źródeł i ewentualnie tą informację uzupełnić. Wydaje mi się, że rzeczywiście czasami miasta troszeczkę po prostu modyfikowały te uzgodnienia, które zostały wprowadzone, ale żeby absolutnie się wycofać ze strefy, to przyznam szczerze, nie słyszałam.
Też nie podpytuję za każdym razem o takie doświadczenia, bo no, to by pokazywało, że można się też pomylić i że można podejmować decyzje w jedną, w drugą stronę. Ale obserwuję też, jak zmienia się Warszawa jeszcze bez strefy czystego transportu. I bardzo ciekawe jest to, że jeszcze właśnie nie mówiąc o tym, że taki twór nas czeka, że te zmiany pójdą bardzo głęboko. Stworzono taką pierwszą przestrzeń dla autobusów elektrycznych, czyli Trakt Królewski. Tamtędy priorytetowo miały się przemieszczać, poruszać właśnie autobusy elektryczne i ta rewolucja zaczęła się kilka dobrych lat temu. Dopiero później na inne linie wypuszczano kolejne kupowane autobusy, ale strefa czystego transportu to też jest dobra przestrzeń dla pieszych. Czy rozmawialiście też o tym, jak tworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla pieszych? Pieszych, którzy się trochę odzwyczaili od poruszania po miastach o własnych siłach, na własnych nogach.
Nie wszystko oczywiście można wymagać od strefy czystego transportu. Myślę, że strefa czystego transportu jest elementem spójnej polityki, która ma na celu sprawić, by miasta były dla mieszkańców, a nie dla samochodów. I w tym kontekście bardzo często samorządowcy wskazywali, że oprócz stref czystego transportu są realizowane inne projekty, takie jak choćby strefy 30 km na godzinę, jak strefy z dodatkowymi wyłączeniami dla pojazdów ciężkich czy pojazdów dostawczych, jak zawężanie ulic, jak rozszerzanie z kolei ulic w obszarach, które mogą być przeznaczone dla ruchu rowerowego. Zatem to jest taka spójna polityka, która faktycznie ma miejsce i co więcej, ona także ma miejsce w polskich miastach. Wspominałaś ostatnio na debacie o ulicy Rutkowskiego, obecnie ulica Chmielna. Ja na tej ulicy mieszkałem ponad 30 lat. I to jest deptak, a kiedyś to była bardzo ruchliwa ulica i to jest potwierdzenie tego, że miasta się zmieniają i zmieniają się na tyle szybko, że my nawet nie zdążymy często protestować, bo te zmiany już się dzieją. I dlatego też stref nie możemy traktować jako projektu, który w jakikolwiek sposób wykracza poza to, co już się dzieje w ramach zmiany polityki miejskiej. My te miasta po prostu staramy się odchudzać, jeśli chodzi o ilość samochodów, tych, które stoją w korkach, tych, które zawalają miejsca, gdzie nie powinny parkować. To się dzieje choćby poprzez zwiększanie polityki parkingowej. Mamy przykład warszawski, w którym parkowanie jest bardzo, ale to bardzo tanie. Choćby do przykładu Wrocławia, gdy porównamy stawki warszawskie, to okazuje się, że one są może nie dwukrotnie, ale zdecydowanie niższe. Zatem widać, ile elementów składowych można wykorzystać, żeby te miasta po prostu były dla nas przyjemniejsze, funkcjonalne, żeby chciało się po nich chodzić, a nie żeby to były miasta, które też znamy choćby z krajów Bliskiego Wschodu, gdzie samochód jest absolutnie bohaterem numer jeden i tak naprawdę często aż trudno przejść przez ulicę, bo nie ma przejść dla pieszych. No, my jednak chcemy innego komfortu, my chcemy żyć w tym mieście jako mieszkańcy, niekoniecznie musząc lawirować pomiędzy samochodami. Myślę, że to jest też taki wspólny element tych czterech stref, które odwiedziliśmy, że dla włodarzy tych stref mieszkaniec jest po prostu najważniejszy, a już teraz mieszkańcy tych stref też czują, że oni po prostu na tym zyskują i to jest projekt, który jest dla nich projektem pożądanym.
To prawda, tych przykładów odejścia od takiego naturalnego rozwoju miast mamy z całego świata całkiem sporo. Mi zapadł w pamięci przykład Los Angeles, który został przytoczony w takim filmie dokumentalnym Samochody kontra rowery. Tam pokazano, że zanim nastąpiła wielka, wielka rewolucja samochodowa, były w mieście tramwaje, były w mieście fantastyczne drogi rowerowe, łącznie z tym, że zdaje się do Pasadeny można było dojechać autostradą rowerową. Teraz tam bez samochodu ani rusz, brakuje nawet chodników, ale ludzie zaczynają mówić i pokazywać, że oni by chcieli inaczej, że tego życia im szkoda na stanie w korkach. I to jest dodatkowy element, o którym myślę, że warto wspomnieć, ten czas, który tracimy. Polska, polskie miasta przodują na liście miast najbardziej zakorkowanych. Chyba Łódź jest w tej europejskiej czołówce. Po prostu tracimy czas. Pani Mario, czy samorządowcy mówili o tych aspektach także, nie tylko o czystym powietrzu?
Tak, ja może właśnie absolutnie, jak tutaj pani opowiadała o tym czasie, to przed oczami stanęło mi Eindhoven, w którym mieliśmy też w ramach warsztatu okazję przespacerować się po centrum tego miasta. I tam rzeczywiście usłyszeliśmy taką ciekawą historię przetransformowania ulicy, która była absolutnie przeznaczona dla samochodów, właśnie na przestrzeń dla rowerzystów i dla pieszych. I właśnie takim punktem sukcesu, którym się pochwalili tamtejsi samorządowcy, było to, że połączenie tych dwóch punktów w mieście właśnie drogą pieszą bądź rowerową spowodowało, że można było absolutnie szybciej dostać się z tego punktu A do punktu B. I to jest właśnie ewidentnie jedna z tych korzyści, którą można zauważyć przy takiej transformacji.
Na to są też bardzo ciekawe badania. Pamiętam taki europejski projekt pilotażowy obejmujący kilkanaście miast bike, czyli rower, pociąg, rower, w którym pokazywano, że jeśli odda się przestrzeń ludziom, czy to na rowerach, czy na własnych nogach, czy nawet poruszających się transportem publicznym, to życie do miast wraca. Świetnie zaczynają sobie radzić punkty usługowe, restauracje. Zupełnie odwraca się ten trend, który obserwujemy w tej chwili, że większość rzeczy staramy się załatwić w dużym centrum handlowym.
I to niestety jest przerażające, jak się choćby teraz po Warszawie spaceruje. Ja miałem nawet wczoraj okazję spacerować po Warszawie, bo już w centrum nie mieszkam, ale oczywiście te spacery cały czas jeszcze uskuteczniam, zwłaszcza z małym dzieckiem. I widzę, jak właśnie dużo miejsc stoi pustych z racji tego, że właśnie centra handlowe je wyssały. Na to się oczywiście nakłada jeszcze COVID i generalnie trudna sytuacja dla całej branży, ale faktycznie no, to też jest taki stymulant dla nas teraz, żeby te miasta troszkę zmienić, bo nie chcemy, żeby te lokale stały puste. My chcemy, żeby tam były restauracje, kawiarnie, punkty usługowe, żeby to miasto żyło tak pozytywnie, żeby nie było czymś, czego my się boimy, od czego stronimy i wychodzimy z domu, jedziemy do centrum handlowego pod miastem albo gdzieś kilka kilometrów od nas, tylko po prostu wychodzimy i te swoje potrzeby podstawowe realizujemy w ramach tego obszaru, w którym mieszkamy. I to chyba też widać po tych miastach, które odwiedziliśmy. One nie zawsze mają charakter kompaktowy. Trudno mówić o Berlinie, że to jest małe miasto, to jest bardzo duże miasto, większe od Warszawy, ale ono cały czas sprawia takie wrażenie. Sprawia wrażenie, jakby ono nie było rozbuchane, jeśli chodzi o właśnie takie postawienie, czy to na centra handlowe, czy na takie huby, akurat tutaj w negatywnym tego słowa znaczeniu, które wszystko gromadzą, wysysając de facto tą najlepszą możliwą z miasta wartość. Zatem no, myślę, że tak też te strefy nam budują obraz tych miast jako właśnie takich stref, w których nie tylko mamy ten mniejszy ruch, bo to, co usłyszeliśmy w Antwerpii, było zaskakujące, ale w pierwszym czy drugim zdaniu zostało nam powiedziane, że strefa w Antwerpii nie służy temu, żeby ograniczać ruch. Do tego są inne narzędzia, choćby strefy 30 km na godzinę, strefy płatnego parkowania, innego rodzaju ograniczenia, ale ta strefa ma sprawić, żeby emisje były niższe, żebyśmy my jako mieszkańcy chcieli więcej czasu spędzać na zewnątrz, czy to spacerując, czy to jeżdżąc na rowerze, czy to jeżdżąc na hulajnodze, żeby nam się po prostu chciało to miasto tak przecinać i po nim tak podróżować. I to jest chyba też taki kierunek, który możemy wykorzystać tutaj w Polsce. Oczywiście kluczem jest zapewnienie alternatywy, czyli żeby ten element bike train zafunkcjonował, no to faktycznie musi być rozwinięta sieć czy to metra, czy pociągów, czy tramwajów, czy autobusów, które dają nam faktycznie tą alternatywę, że my możemy w podobnym czasie dojechać do każdego miejsca w mieście, nie korzystając z samochodu. Myślę, że to też się faktycznie dzieje i z tym wykluczeniem komunikacyjnym też staramy się w polskich samorządach coraz skuteczniej walczyć.
To prawda, temat wykluczenia wszedł w zupełnie inny wymiar, mam wrażenie, trochę inaczej się już na niego patrzy. No i ja podróżuję też po, jak tylko mogę, po Mazowszu bez samochodu. I cały czas jest to dla mnie trudny temat, patrzenie na to na przykład, jak słaba dostępność do transportu publicznego powoduje, że młodzież z takich obwarzankowych miejscowości nie ma szansy jeździć do wybranej szkoły, rozwijać swoich talentów, swoich zdolności i potem budować swojej kariery w oparciu o szkołę, która jest to na przykład tylko jedna w Warszawie. A one by naprawdę do tego się nadawały i chciały to robić. Także te zmiany z perspektywy społecznej, to wykluczenie transportowe to jest naprawdę złożony, skomplikowany temat i do niego na pewno też będziemy wracać. Nie zatrzymuję Państwa już dłużej. Mam jeszcze masę pytań i na pewno jeszcze będę je zadawać, bo sam problem, jak rozwiązują miasta wspierające elektromobilność, ładowanie na miejscu, udostępniając jakąś infrastrukturę dla mieszkańców, to jest osobny wątek, ale to na kolejną okazję.
Bardzo chętnie podzielimy się tymi doświadczeniami, bo faktycznie wiele byśmy chcieli jeszcze opowiedzieć o infrastrukturze ładowania, o rozwoju mikromobilności. Wreszcie, patrząc zwłaszcza na przykłady Eindhoven, Rotterdamu, Berlina, na wspieranie rowerów, czy to tradycyjnych, czy to elektrycznych, czy to rowerów cargo. Tak. Myślę, że tutaj też jest mnóstwo do opowiedzenia i te doświadczenia my musimy wręcz wykorzystać, bo one aż się proszą do tego i patrząc przez ilość rowerów w tych trzech miastach, no, widać, że to nie jest proces na siłę. Widać, że po prostu ci, którzy z nich korzystają, chcą to robić i wydaje się absolutnie pewne, że jeśli stworzyć warunki w polskich miastach, to też ten rozwój ruchu rowerowego będzie postępował w sposób praktycznie niczym nieograniczony, ale żeby to się stało, no to trzeba jeszcze wiele zrobić, żeby ta infrastruktura była w porządku, żeby parkingi były, żeby ta multimodalność zafunkcjonowała w praktyce. Zatem no, mamy na pewno jeszcze wiele rozmów do przeprowadzenia, a co najważniejsze, wiele projektów do zrealizowania.
Na to liczę i na to liczę też, że będę mogła przynajmniej relacjonować część z nich, bo to jest naprawdę fascynujące patrzeć na to, jak Europa się zmienia, jak polskie miasta się zmieniają. Oczywiście z racji tego, że jesteśmy w Radiu dla Ciebie, które jest przede wszystkim regionalną stacją, mówimy o Mazowszu, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, że jeśli się zamknie centrum miasta dla samochodów, to tam już nikt nie przyjedzie i nic się nie będzie działo, wysyłam do Krakowa. Tam w obrębie plant samochodem poruszać się praktycznie w tej chwili już nie sposób, będzie jeszcze trudniej, a odwiedzających jest cała masa.
Dokładnie tak. Jeszcze na koniec jeden przykład bodajże z Eindhoven, który usłyszeliśmy, konsultacje na temat stref, głos przedsiębiorców, który mówi, że strefa powinna być większa, a nie mniejsza, żeby faktycznie wszyscy mieli równe szanse, żeby były takie same zasady, które będą obowiązywały i tych, którzy wjeżdżają do tego centrum, jak też do obszarów przy centrum położonych, żeby to po prostu też zaczęło im się opłacać, że oni będą mogli wymieniać flotę na tą niskoemisyjną czy zeroemisyjną i będą wtedy w większej też rozciągłości miasta mogli swoje usługi realizować. Zatem też widzimy, że ta rozmowa z grupami społecznymi, ona może przynosić takie konsekwencje, które nie będą szły w kierunku ograniczenia naszych ambicji, ale właśnie w kierunku wręcz odwrotnym, bo nie mówimy o zamykaniu miast. My mówimy o tym, żeby miasta były mniej emisyjne, żebyśmy my chcieli w nich funkcjonować lepiej. I przedsiębiorcy, myślę, że też w tych czterech strefach przez nas odwiedzonych, myślę, że mówią jednym głosem i ten głos jest taki, że strefy wyszły im na dobre. Więc mam nadzieję, że ta grupa, która jednak strefę w Krakowie, tą pierwszą strefę w pewien sposób zakwestionowała, to teraz będzie jednak tej strefy ambasadorem.
Też mi się tak wydaje. Tym bardziej, że biznes lubi planować i te inwestycje we flotę, w te pojazdy, bo to niekoniecznie już w tej chwili pewnie będą tylko i wyłącznie samochody, trzeba sobie przygotować. I też dla mnie jest, wrócę do tego, o czym powiedziałam na początku, dla mnie dużym zaskoczeniem, dużym pozytywem jest sformułowanie właśnie przez warszawski samorząd tego apelu, żeby już teraz myśleć o tym, czym będziemy jeździć za kilka lat i nie decydować się na te samochody z silnikami diesla. Najstarsze, które do Polski trafiają, które mają bardzo atrakcyjne ceny, bo po prostu w innych miastach w Europie mieszkańcy i mieszkanki się tych samochodów pozbywają. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem była pani Maria Majewska z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Oraz Maciej Mazur, również z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim udanego weekendu.
No tak, bo przed nami jeszcze 3 maja, dzień wolny od pracy. Dobry moment do tego, żeby przyjrzeć się, jak wygląda nasze otoczenie i jak możemy je być może w najbliższym czasie zmieniać. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Then I'd walk through the light.